rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie, ale dzisiaj w innej roli, bo nie żadne tam prawo cytatu, ale proszę Państwa, przyprowadziłem gościa do Radia Wnet, który jest gościem niezwykłym. Niezwykłym, bo uczestniczył w tworzeniu, w rewolucji, która się toczy. I zanim podam jego nazwisko, które powinniście Państwo zapamiętać, to powiem kilka słów o rewolucji. No bo my oczywiście w Polsce rewolucję jak najgorzej kojarzymy, bo nam się pewnie z rewolucją październikową kojarzy, ale jest jeszcze coś takiego jak rewolucja naukowo-techniczna, która się toczy przez świat i to toczy się od koła, ognia, wynalazku pisma, druku, przez wiek pary i elektryczności, no, który był rewolucją, poprzez rewolucję już bardziej nam blisko, na przykład wynalezienie radia, dzięki któremu mogę do Państwa dzisiaj mówić. Ale też to samo radio jednak chyba spowodowało, że pewien człowiek z Austrii przeniósł się do Niemiec, a jak się nazywał, wszyscy wiemy, i zdobył władzę, bo chyba gdyby nie radio, to by tego nie zdołał zdobyć. Potem telewizja i wreszcie, proszę Państwa, wkraczamy w wiek, który już nam jest bliski, mianowicie rewolucji informatycznej. Mamy przecież pojawienie się komputera, mamy pojawienie się mediów społecznościowych. I wreszcie, proszę Państwa, jesteśmy na etapie bieżącym. Sztuczna inteligencja. I właśnie mój gość, proszę Państwa, jest współtwórcą, nie przesłyszeli się Państwo, współtwórcą sztucznej inteligencji. I przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale no, historia zatoczyła pewne koło, bo jest to Polak ze Stanów Zjednoczonych, pan profesor Jacek Żurada. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i witam Państwa również.
No, ja muszę powiedzieć, że to zaproszenie to wynikło trochę przez przypadek, chociaż jak już sobie zdążyliśmy wymienić opinię, no ja nie bardzo wierzę w przypadki. Pan profesor jakiś czas temu dzięki Radiu Wnet odezwał się do mnie, spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać 2 dni temu, no i oczywiście finałem tego jest dzisiejsze spotkanie w Radiu Wnet. Proszę Państwa, przedstawię pana profesora, bo pewnie zbyt skromnie jest, żeby przedstawił się sam właściwie, czyli wskazując, kim rzeczywiście jest profesor Jacek Żurada. Proszę Państwa, rok 79, no, w Polsce Gierek, a profesor Jacek Żurada, wtedy jeszcze nie profesor, wtedy absolwent Politechniki Gdańskiej, młody uczony, no wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I w tych Stanach Zjednoczonych rozwija skrzydła, proszę Państwa, i jakiś czas później zostaje profesorem Uniwersytetu w Louisville w Stanach Zjednoczonych, którym jest do tej pory. Cały czas zresztą między innymi był dziekanem tam na jednym z wydziałów. I proszę Państwa, specjalizuje się jako inżynier, jako naukowiec, specjalizuje się w dziedzinie sieci neuronowych. Czymś, co u nas chyba jeszcze nie było specjalnie znane, a było w powijakach. I proszę Państwa, w roku 1992, jak sobie wyczytałem, oprócz tych kilkuset artykułów naukowych, które napisał, wydał książkę, która chyba była bardzo ważna. Rok 1992, to dawno było. Introduction to Artificial Neural Systems. Panie profesorze, czy ta książka, pana książka, to był początek sztucznej inteligencji?
To było moje bezpośrednie spotkanie już w dużym stopniu zażyłości z tą dziedziną. Ale muszę powiedzieć, że początki sztucznej inteligencji sięgają lat 50. Dzisiaj mamy rewolucję, tak jak pan powiedział. Rewolucję chyba znacznie intensywniejszą i obejmującą, mającą większy zasięg, bo prawdopodobnie bierze w niej udział w tym danym momencie 6 miliardów ludzi. Oczywiście rewolucja przemysłowa wieku XVIII była o wiele wolniejsza. Działa się lokalnie, najpierw w Anglii, w kilku miastach, a teraz mamy po prostu zalew technologii za sprawą, za wieloma sprawami. Za sprawami wynalazku tranzystora, za sprawami wynalezienia systemów uczących się, o których właściwie dzisiaj chcieliśmy parę słów powiedzieć. No i wreszcie ostatnich wynalazków z lat 2010-15, a szczególnie 17 i 19. Wiedza ta sztucznej inteligencji rozwijała się etapami. Wracając do mojej książki, tak, to była pierwsza książka na rynku światowym. Stała się podręcznikiem bardzo masowo przyjętym. Do dzisiaj jest zresztą używana. I powiem, że odpryski tej książki towarzyszą mi do dzisiaj, dlatego że w ramach budowy systemów sztucznej inteligencji ta książka została skopiowana przez wielki koncern amerykański, który zbudował system sztucznej inteligencji. Takich poszkodowanych jak ja jest tysiące i w zasadzie ci autorzy czekają na odszkodowanie. Odszkodowanie za splagiaryzowanie ich dzieł. No bo obecna sztuczna inteligencja, tak jak właśnie wiemy z systemów procesowania języka naturalnego, opiera się na tym, że przeszukuje się duże zasoby informacyjne, książkowe, zasoby internetowe i z tego buduje się modele, które można przetwarzać. No, żeby naszym słuchaczom wyjaśnić, że tak powiem, szerzej to zagadnienie, to systemy sztucznej inteligencji służą do rozpoznawania obrazów, do podejmowania decyzji, jak również do procesowania zarówno obrazów, jak i języka, w związku z czym mamy tutaj przysłowiową rewolucję informacyjną. Dlatego, że wszystko, co każdy ślad, który wytwarzamy przez przekazywanie jakiejkolwiek informacji pisanej czy obrazowej, ten ślad pozostaje, na ogół nie ginie, jest zapamiętywany i procesowany. Także jesteśmy zanurzeni w to, czy chcemy, czy nie chcemy.
A panie profesorze, kiedy był ten pierwszy krok w pana życiu w tym kierunku? To było chyba jeszcze w Polsce.
Tak, to było w Polsce. To był chyba najbardziej pamiętny dzień na moich studiach na Politechnice Gdańskiej, kiedy na piątym roku przeddyplomowym, kiedy byliśmy bardzo zajęci szukaniem tematów prac dyplomowych na seminarium, profesor Jerzy Zajdler przywiózł ze Stanfordu książeczkę, która miała 150 stron, zatytułowaną Systemy uczące się, autorstwa Nilsa Nissena. I w tej książce był przytoczony dowód, że pewne skomplikowane zagadnienia matematyczne można rozwiązać za pomocą zwyczajnie stwierdzenia, czy popełniano błąd, czy też błędu nie popełniano w procesie tego rozwiązania. Więc może użyję takiego obrazowego porównania. Powiedzmy, że mamy dwa punkty na płaszczyźnie. Niech to będzie na rozpłaszczonej naszej mapie globu. Paryż i Moskwa. I naszym zadaniem jest przeprowadzenie linii, która dzieli Paryż od Moskwy. Ale równania tej linii nie znamy. Ona opisuje się trzema współczynnikami na płaszczyźnie. I zaczynając od jakiejkolwiek linii na płaszczyźnie, po skończonej liczbie kroków, linia ta zaczyna nam dzielić Paryż od Moskwy. I ta procedura jest zbieżna i zawsze osiągamy cel. To było w zasadzie udokumentowanie tego, że metodą stwierdzenia, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie, zawsze dochodzimy do celów. Przy czym no to otwierało bardzo nowe drogi badań. Tym niemniej, jak powiedziałem, od tych lat późnych 60., kiedy ten dowód został przeprowadzony, te pierwsze maszyny uczące się, tak jak je wówczas znano, nie miały podpory ze strony komputerów. Więc te badania posuwały się do przodu i grzęzły, do przodu i grzęzły. Pierwszym, że tak powiem, niepowodzeniem perceptronu, który był według mnie tym pierwotnym, najważniejszym wynalazkiem, było to, że naukowcy, którzy szukali rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, w dziedzinie zastąpienia właściwie naszego wysiłku intelektualnego za pomocą maszyn liczących, komputerów, ci właśnie naukowcy udowodnili, że perceptron nie rozwiązuje szeregu zadań. Pewnych zadań nie jest w stanie rozwiązać. W związku z czym badania nad sztuczną inteligencją przeszły w kierunku operowania symbolami. Ale symbole mogą tylko wyrażać bardzo, bardzo ograniczoną część naszej rzeczywistości. Natomiast sieci neuronowe i właśnie te związane z tym perceptrony traktują każdą cząstkę rzeczywistości, którą jesteśmy zainteresowani, traktuje jako liczbę rzeczywistą. Czyli zwykłą liczbę dziesiętną z przecinkiem na przykład. I to jest właśnie różnica. Systemy te sztucznej inteligencji właściwie rozwinęły się od lat późnych, lat 80., kiedy to naukowcy opracowali dokładnie, jak propagować, czyli jak wysyłać sygnał błędu wstecz sieci neuronowej, która już była bardziej złożona niż ten podstawowy perceptron. Więc w latach 90., kiedy ja pisałem książkę, było wielkie zapotrzebowanie na teorię tych systemów. W mojej książce znalazły się wszystkie algorytmy, które były wówczas, że tak powiem, ważne. Można było według nich wszystko zaprogramować, no ale znowu brakowało dalszych mocy obliczeniowych.
I te dały komputer.
Tak. I po roku 2000, kiedy komputer stał się praktycznie bardzo wydajnym narzędziem, nastąpiła kolejna poprawa wydajności tych systemów uczących się. Mianowicie skorzystano z procesorów graficznych, które służyły do gier komputerowych. Procesory graficzne przetwarzają informacje równolegle. To znaczy przetwarzają, powiedzmy, duży obraz, taki, jaki widzimy na ekranie naszego telefonu albo komputera, przetwarzają w jednej właściwie, w tym samym czasie, w jednej operacji, mimo że tam jest milion zmiennych, bo tyle jest pikseli na ekranie. I korzystając ze zwiększonych mocy obliczeniowych, coraz ważniejsze zadania sieci zaczynały rozwiązywać w miarę upływu czasu. Przy czym największym problemem okazała się obróbka języka w owym czasie. Próbowano to robić na różne sposoby, zarówno języka pisanego, jak i mówionego. Tym niemniej do zdecydowanego rozstrzygnięcia doszło w roku 2017, kiedy grupa autorów z firmy Google i z kilku stowarzyszonych uniwersytetów opracowała tak zwany mechanizm uwagi i zatytułowała swój artykuł All You Need Is Attention, na pamiątkę piosenki Beatlesów All You Need Is Love. I od tego czasu mamy właściwie pochód sztucznej inteligencji już niepowstrzymany. All You Need Is Attention.
Panie profesorze, pan wymienił jedno słowo, którego chciałbym się uczepić. Zapotrzebowanie. No jest takie powiedzenie powszechnie znane, że potrzeba jest matką wynalazków. A ja się zastanawiam, czy ono jest adekwatne w tym przypadku. Czy wybuch, że tak powiem, sztucznej inteligencji jest odpowiedzią również na zapotrzebowanie świata szeroko rozumianego, możliwości rozwoju nowych technologii, a może społecznych oczekiwań, czy też jest dokładnie na odwrót? Ponieważ powstaje wynalazek, rodzi się zapotrzebowanie. Czy to jest tak troszeczkę jak z niektórymi produktami wypuszczanymi na rynek, że ludziom trzeba uświadomić, że potrzebują tego, a oni niekoniecznie tego potrzebują? Jak to jest? Ta sztuczna inteligencja ku czemu nas wiedzie? Czy to jest potrzeba, konieczny etap, który jako ludzkość musimy przejść, pokonać, żeby się dalej rozwijać? Czy to jest pułapka. Powiem Państwu jeszcze, zdradzę, że dwa dni temu, kiedy siedzieliśmy tutaj na rynku Starego Miasta z panem profesorem i prowadziliśmy ciekawą rozmowę, na różne zresztą tematy, pozwoliłem sobie pana profesora Jacka Żuradę, czyli mojego dzisiejszego gościa, porównać do jednego z twórców, za przeproszeniem, bomby atomowej. No bo oczywiście wyzwolenie atomu, energii atomowej, elektrownie atomowe, no to wspaniała wiadomość dla ludzkości. A jednocześnie wszyscy wiemy, że jest i ciemna strona. Jak to jest, panie profesorze? Potrzeba, konieczność i ku czemu my zmierzamy?
Tak, no to pytanie jest dwuwarstwowe. W zasadzie w każdym z nas tkwi, że tak powiem, pewien sen, pewne marzenie, ażeby nasze życie było łatwiejsze, piękniejsze, żebyśmy mogli siebie realizować. I naukowcy, widząc pewne otwarte rubieże, wchodzą w te rubieże. Oczywiście pokusa zbudowania czegoś, czymkolwiek to jest bardzo silna, dlatego że o ile człowiek mógł zastąpić pracę własnych mięśni za pomocą maszyn, w pewnym sensie pracę umysłową można zastąpić kalkulatorem albo jakimś składopisem. Tym niemniej na systemy rozpoznawania obrazów na przykład istnieje szalone zapotrzebowanie. Wyobraźmy sobie, jak dzisiaj wygląda przejście granicy. Wystarczy, że nasza twarz jest pokazana kamerze i jesteśmy zidentyfikowani spośród praktycznie rzecz biorąc setek milionów zdjęć, które zrobiono w wielu zakątkach świata w podobnej sytuacji. To zdjęcie się porównuje ze zdjęciem w paszporcie, z identyfikatorami w paszporcie, więc to jest oczywiście zrobione w systemach sieci neuronowych, rozpoznawania obrazów, które były pierwszym klasycznym zastosowaniem, rewolucyjnym zresztą, dlatego że no, genialność tego urządzenia, które przeszukuje miliony zdjęć, które są w zasadzie złożonymi tworami intelektualnymi i identyfikacja jednej spośród milionów osób jest wielkim osiągnięciem technicznym. Tak samo od lat naukowcy próbowali syntezować język albo dokonywać tłumaczeń z jednego języka na drugi. Przyznam się, że procesowanie języka naturalnego, tak jak my go dzisiaj znamy w ramach sztucznej inteligencji, czyli zamiany języka na tokeny i tak dalej, to było w sferze dalekich marzeń kiedyś, ale rozpoznawanie obrazów, jak również podejmowanie decyzji, na przykład diagnostyk medycznych, było zawsze silnym impulsem do rozwijania tej dziedziny. Więc benefity leżały w naszym zasięgu. I chociaż ta dziedzina rozwijała się może niezbyt miarowo i nieliniowo, tym niemniej dostarczała na przestrzeni ostatnich 3-4 dziesięcioleci wyraźnych benefitów społecznych. Przy czym najwyraźniejsze dobrodziejstwa tej dziedziny, o ile to rzeczywiście można nazwać w pełni dobrodziejstwem, bo w tym się kryją przeróżne, że tak powiem, niedomagania, są te właśnie dojrzałe systemy sztucznej inteligencji oparte na atencji, na uwadze, które przetwarzają język naturalny. Bo tutaj wchodzimy już w tak zwaną inteligencję generatywną. Otóż nie chcę definiować tutaj zbyt wielu terminów technicznych, ale sieć uczona jest, załóżmy, że to wszystko nazywamy siecią neuronową, bo taki jest rzeczywiście silnik sztucznej inteligencji. Sieć jest uczona sekwencji łańcucha słów. I tak potrafi procesować tą sekwencję, niezależnie od tego, jaka ona jest długa, że może ją skracać, wydłużać, mutować, przetwarzać na dowolny sposób. Dla nas ułatwienie z tego jest znakomite. Możemy poprosić o streszczenie książki, która ma 200 stron i otrzymać 20-zdaniowe streszczenie. Więc benefity są...
Coś wiem o tym, panie profesorze, szalone. Studenci z tego korzystają. Tak, tak. Od dawna wpadli na to.
Tak, tak.
No tak, to są, nie, benefity są oczywiste, ale co z tymi zagrożeniami? Bo boimy się tej sztucznej inteligencji. Boimy się, że będziemy od niej uzależnieni, że nasza własna twórczość, a więc jakaś tożsamość ludzka, gubi się w tym wszystkim. Że ja sam się chwytam na tym, że 2 czy 3 razy słuchałem gdzieś tam w internecie utworu muzycznego, który został całkowicie wygenerowany przez sztuczną inteligencję ze wspaniałym głosem, którego nie usłyszałem nigdzie na scenie. I ku mojemu przerażeniu wolałem słuchać tej piosenki niż piosenki zaśpiewanej przez prawdziwego człowieka, prawdziwego artystę. Co z tym artystą? Co z tym człowiekiem? Z punktu widzenia mojego, osoby, która od pewnego czasu para się piórem również, przerażająca jest perspektywa, o której zresztą tutaj też na antenie Radia Wnet kiedyś wspominałem, perspektywa, w której literaci sięgną do sztucznej inteligencji i dodadzą tylko swoje nazwisko i tak naprawdę osiągnąć coś, co w odbiorze społecznym będzie być może lepsze niż to, co stworzyliby sami. A poza tym wszystkim tutaj jeszcze jeden taki akcent był w pana wypowiedzi dotyczący właścicieli firmy wielkich technologii, które sięgają w bardzo nieskrępowany sposób do osiągnięć nauki i wcale nie zamierzają się dzielić zyskami. No tutaj też mamy pewne pytanie, czy sztuczna inteligencja nie jest jakimś jednym wielkim, za przeproszeniem, złodziejstwem, jeśli chodzi o działalność twórczą, no bo przecież jeśli skopiujemy, a skopiowano Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, wszystkich naszych wieszczów i największych pisarzy, a potem powiemy, kochana sztuczna inteligencjo, napisz mi nowelkę, która będzie miała 17 stron, będzie wzruszająca i zaskakująca na końcu, będzie miała charakter romantyczny i przykuje uwagę, a będzie w stylu, powiedzmy sobie, Sienkiewicza z wczesnych lat jego pisarstwa, to otrzymamy coś takiego. Czy to nie jest przerażające i czy to nie jest jedno wielkie naruszanie naszych ludzkich praw?
Tak, więc moim zdaniem puszczono wodze temu rumakowi sztucznej inteligencji. Czy to jest dla dogodności człowieka i dla jego, w jego interesie, nie zawsze jest to dla mnie oczywiste. Tym niemniej ci, którzy dokonali tych wynalazków i posiadają dane, mają obietnicę wielkich zysków. Znaczy, dane pochodzą z, powiedzmy, z literatury, którą stworzyliśmy, z muzyki, którą stworzyliśmy, z obrazów, które są na internecie. I codziennie ludzkość dostarcza coraz więcej tych danych do internetu. One są w obiegu publicznym, de facto właściwie nie tyle publicznym, ile są własnością tych kilkunastu największych firm internetowych, które zbierają informacje, przetwarzają. I te dane są obrabiane, wykorzystywane i w zasadzie narzędzia sztucznej inteligencji, które się pojawiają, one będą, i to nie jest najlepsza wiadomość, one będą w rękach tych, którzy posiadają dane. Tak. Bo z tych danych robi się modele. I ten model ma służyć człowiekowi.
A bardzo często tak. Autorzy nie zdają sobie sprawy, że korzystają z takiego czy innego środka, których nazw nie chcę tutaj na antenie wymieniać, ale tych najpotężniejszych, jednocześnie rzeczywiście oddają swoje prawa na podstawie umów zresztą, które są tam gdzieś wygenerowane, czy warunków korzystania, które przyjmujemy, klikając zupełnie nieświadomie jakąś tam naszą zgodę pod dokumentem, którego nikt chyba nie przeczytał, bo jest on zbyt długi. I rzeczywiście dajemy własność intelektualną i no, jakiś ogromny potencjał tym nielicznym podmiotom. I tutaj, panie profesorze, no niestety nie uciekniemy od tego tematu. Sztuczna inteligencja to zagadnienie polityczne, to zagadnienie
władzy. To się staje zagadnieniem politycznym na wielu poziomach. To się staje zagadnieniem przede wszystkim etycznym, potem zagadnieniem, tak powiem, pewnych norm zawodowych, no ale za normami etycznymi i nie idzie prawo. Więc to prawodawstwo według mnie nie nadąża za szybkim rozwojem, za burzliwym rozwojem sztucznej.
Nigdy nie nadążało. Zawsze szło w ogonie. Wynalazek, tak. A potem dopiero prawo. Tak. No ale rzeczywiście problem został dostrzeżony, bo i Komisja Europejska przy tym coś kombinuje, prawda? Ale weźmy z drugiej strony. Obecny papież, zresztą Amerykanin, przecież wydał encyklikę na ten temat. To jest coś niezwykłego. Czyli problem jest zauważony. Chodzi o kumulację władzy. Ta władza się kumuluje i teraz pytanie, czy w państwach, które posiadają najbardziej rozwinięte systemy, czy też w prywatnych podmiotach, które w ramach tych państw, a bardzo często ponadpaństwowo, tym dysponują. Ostatecznie knowledge is power, prawda? Wiedza to siła, to potęga. Kto ma tę wiedzę, kto umie, kto ma technologię i kto ma środki techniczne również, ten króluje. Ostatecznie dzisiejsze na przykład pole walki przekształca się nam w pole walki systemów sztucznej inteligencji, które przetwarzają błyskawicznie dane, dają odpowiedź, mało tego, proponują. Wszystko można zaprojektować, będąc daleko, daleko od linii frontu, który właściwie już przestaje być linią frontu, że użyję tego najbardziej drastycznego porównania, ale przecież walka między różnymi systemami, państwami i podmiotami politycznymi toczy się na płaszczyźnie ekonomicznej przede wszystkim, o czym doskonale wiemy. Czy to oznacza, jak pan myśli, panie profesorze, że rozwój sztucznej inteligencji, który nie jest równomierny w świecie przecież, doprowadzi nas do kumulacji władzy w jakichś ośrodkach publicznych bądź też prywatnych i nastąpi nam proces prywatyzacji władzy, co będzie oznaczało, że będziemy mogli sobie głosować oczywiście, ale już nie decydować.
Możliwości, tak jak pan zresztą wspomniał, możliwości sztucznej inteligencji są tak szerokie i tak skuteczne. W pewnym sensie dla wielkich koncernów, które notabene są, tak powiem, koncernami internetowymi w gruncie rzeczy, jest wielka obietnica zysku finansowego. I w obecnej sytuacji jest mniej więcej rozkład, tak powiem, mocy sztucznej inteligencji jest taki, że 75% zasobów sztucznej inteligencji, które można wykorzystywać, jest w Stanach Zjednoczonych, 15% w Chinach, reszta 7-8% w Europie. Jest tak chyba dlatego, że masowe zastosowanie sztucznej inteligencji daje wielkie obietnice strategiczne. Przy czym tą strategię można różnie rozumieć, ale są państwa, które mają przeróżne swoje cele. I w niektórych krajach ustawodawstwo, które by ograniczało szybki, burzliwy rozwój bez specjalnych jakichś ograniczeń sztucznej inteligencji. W niektórych krajach ten rozwój jest bardzo szybki, w Stanach Zjednoczonych w szczególności. Jako przykład mogę użyć takiego zestawu. 10 najbardziej dokapitalizowanych firm na świecie dzisiaj, rzędu trylionów dolarów. Po polsku to są, zdaje się, biliony. Tak? Każda z tych firm, z 10 firm najbardziej dokapitalizowanych na świecie, spośród tych 10 firm, 8 firm jest internetowych, znanych nam jako Meta, jako Nvidia, która produkuje układy scalone. Na dole tej listy 10 firm jest Tesla, która, jak wiadomo, produkuje samochody osobowe bez kierowcy. Każda z tych firm ma kapitalizację pomiędzy 1 a 5,5 tryliona dolarów, czyli biliona dolarów w języku polskim. No i te pieniądze zostały zainwestowane przez ludzi, którzy obiecują sobie olbrzymich benefitów ze sztucznej inteligencji. Natomiast regulacje sztucznej inteligencji, które by powstrzymywały w jakiś sposób burzliwy rozwój sztucznej inteligencji, one z rzeczywistości zalegają bardzo. Czyli przemysł i jego zamierzenia wyprzedzają to, co mamy na papierze, co powstrzymuje ten rozwój. Dla mnie jedynym znanym przypadkiem, kiedy firma została albo ukarana, zlikwidowana, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, to jest przypadek, kiedy firma w Stanach Zjednoczonych wyszukiwała zdjęcia osób, paszportowe zdjęcia w twarzy i publikowała podpisy, nazwiska, dane osobowe i kojarzyła jedno z drugim. Oczywiście to jest wybitne naruszenie, tak powiem, prywatności. Ta firma została albo ukarana, albo zlikwidowana. W tej chwili tego się nie robi. Więc pewne najbardziej takie podstawowe bariery naruszania prywatności czy korzystania, naruszania praw autorskich, one istnieją, ale to nie są te bariery, które są wystarczające. Z tym się tutaj zgadzam w zupełności.
Ale oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, czy te same mechanizmy nie będą używane przez instytucje, na przykład państwowe, w różnych państwach, które niespecjalnie się przejmują prawami obywatelskimi, zwłaszcza jeśli nie podlegają żadnej kontroli. A ta kontrola nad obywatelami w tym momencie może być totalna i niemożliwa właściwie do zerwania. Ale jeśli chodzi o potężne organizacje, to ja bym chciał też zadać jedno pytanie, bo panie profesorze, jest członkiem, a nawet wiceprezydentem i z tego, co wiem, przez pewien czas był pan prezydentem tej bardzo, bardzo potężnej, a chyba nie tak bardzo znanej organizacji, której skrót po polsku wygląda tak dosyć zabawnie, bo to jest literka I, a potem są trzy E, czyli po angielsku I. Czy mógłby pan rozszyfrować ten skrót i powiedzieć cokolwiek o tej potężnej, a nie tak bardzo znanej organizacji?
Tak, to jest pytanie, na które mogę dokładnie odpowiedzieć, bo z tą organizacją współpracuję od lat ponad 30. Notabene nazywa się Institute of Electrical and Electronic Engineers. Jest to organizacja, która skupia 70% mniej więcej rynku publikacji naukowych w naszej dziedzinie elektroniki i informatyki, plus organizuje 2 lub 3 tysiące konferencji w ciągu roku na te tematy. No oczywiście jest to organizacja światowa, ma 500 000 członków, są również członkowie w Polsce, jest ich ponad 1000. I ja byłem wiceprezydentem tej organizacji, nadzorowałem i prowadziłem sekcję wszystkich czasopism, które są właściwie sztandarowymi czasopismami. Sam byłem redaktorem naczelnym Transactions on Neural Networks. Chciałem tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, taką anegdotyczną, że kiedy otworzyliśmy to czasopismo i pracowaliśmy nad nim, mieliśmy kilkaset artykułów w ciągu roku. Oczywiście grono recenzentów olbrzymie i edytorów i tak dalej. Ja byłem redaktorem naczelnym. Bardzośmy pragnęli mieć artykuły nadsyłane z Chin, ale te artykuły nie nadchodziły. No, Chiny miały zawsze miliard lub więcej ludności. No, byliśmy czasopismem, że tak powiem, krajów zachodnich. W tej chwili proporcje się odwróciły.
A pan jest profesorem honorowym dwóch chińskich uniwersytetów.
Tak, tak. Przy czym prawdopodobnie jest to tajemnicą Poliszynela. Od dwóch, trzech generacji w Stanach Zjednoczonych kształciło się bardzo wiele chińskich studentów. I ci studenci wracają do Chin i pracują wydajnie u siebie. I właśnie teraz są autorami tych artykułów, które nadchodzą do naszego czasopisma. Jeszcze jedna ciekawostka, że właściwie Chiny korzystają nadal z naszych czasopism, autorzy chińscy, z których oni są większością autorów w tych najbardziej gorących dziedzinach elektroniki, mikroelektroniki, sztucznej inteligencji, telekomunikacji, bo to jest cały package w zasadzie, dlatego że sztucznej inteligencji dzisiaj nie mielibyśmy, gdybyśmy nie mieli układów scalonych i układów telekomunikacyjnych i internetu, który już ma 40 lat prawdopodobnie. Więc ta wiązanka tych technologii, które od roku 1948 wynalazku tranzystora, która trwa do dzisiaj, ona jest bardzo, bardzo imponująca i ona zaowocowała sztuczną inteligencją, w której jest zanurzonych 6 miliardów ludzi i której końca nie widzimy jeszcze, dlatego że w ślad za obróbką języka naturalnego musi nastąpić obróbka sekwencji obrazów, czy wizji, czy filmów. Te filmy będą mogły być streszczane, transformowane, mutowane. I to jest znacznie cięższe zagadnienie obliczeniowe, gdyż język jest stosunkowo prosty do obróbki już teraz, w tej fazie, dlatego że każde słowo zamienia się na jeden, dwa albo trzy tokeny, umowne jednostki. Natomiast w jednym obrazie, który widzimy na przykład na ekranie komputera albo telefonu, są miliony liczb, tak, bo sieć neuronowa wyłącznie rozumie liczby rzeczywiste. Także ta saga sztucznej inteligencji się nie kończy, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jedną z tych fascynacji sztucznej inteligencji jest to, i sieci neuronowych jest to, że sieci te operują bardzo elementarnymi pojęciami mnożenia, sumowania, które jest trywialną operacją, pojęciem współczynników wagowych, czyli tych parametrów, które zmieniamy, funkcją celu. No i jest jeden królewski element, który został nazwany neuronem. Ja do dzisiaj nie wiem, mimo że całe życie pracuję w tej dziedzinie, dlaczego on został nazwany neuronem, bo on nic nie ma wspólnego z biologią, ani z żadnymi organizmami.
Skojarzenie się rzeczywiście nasuwa.
Tak, więc
a może, panie profesorze, to jest coś takiego bardzo futurologicznego, że to przeniknie niejako do naszego DNA, że gdzieś tam granica między tym, co ludzkie, a co sztuczne, zatrze się. No przecież niektórzy mają taką wizję transhumanizmu.
Tak, ale
I brzmi to groźnie. W każdym razie ja bym bardzo nie chciał tego dożyć, ale nie wiem, czy to się da zrobić, bo sztuczna inteligencja będzie tak wspomagała nasze życie, że może trzeba będzie dożyć. Panie profesorze, niestety czas nas troszeczkę, to jest bardzo ważna funkcja również, jeśli o to chodzi, zaczyna dobiegać końca, a ja myślę, że nasi słuchacze chcieliby uzyskać jeszcze jedną odpowiedź na jedno pytanie, które dotyczy prawie każdego, kto słucha naszej audycji. A co będzie z rynkiem pracy?
Tak, to jest pytanie się wszystkim ciśnie na usta. Niektóre zawody będą musiały być modyfikowane poprzez asystenta w postaci sztucznej inteligencji, czyli, że tak powiem, bardzo zdolnego, dotrenowanego bota bądź agenta. I to dotyczy zawodów lekarskich, ogólnie medycznych, być może też nauczycieli,
prawników,
doradców finansowych. Szereg zawodów będzie tymi talentami sztucznej inteligencji podpartym, dlatego że roboty, bo to są w gruncie rzeczy roboty, słowo sztuczna inteligencja jest eufemizmem w gruncie rzeczy. My mówimy tu o robotyzacji i te roboty będą lepiej sobie dawały radę ze złożonymi zagadnieniami niż my i szybciej działały. Na przykład już dzisiaj prawie każda decyzja radiologiczna, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jest opatrzona etykietą, że system sztucznej inteligencji analizował ten dany obraz, a lekarz go zweryfikował i podpisał.
No tak. Ja się zastanawiam, czy nie będzie tak, a już podobno tak zaczyna być z wyrokami sądowymi, kiedy sędzia wrzuca dane, robi to oczywiście nieoficjalnie, do zasobu wiedzy sztucznej inteligencji, dostaje ściągawkę i się pod nią podpisuje. Panie profesorze, pan pewnie nie zna tych problemów, ale kto wie, czy w sytuacji, w jakiej w polski wymiar sprawiedliwości obecnie się znajduje, nie byłoby to lepsze wyjście niż to, co mamy obecnie. Ale ja nie chciałbym kończyć, proszę państwa, tej rozmowy z panem profesorem Jackiem Żuradą takim z akcentem. Ostatnia kwestia. Panie profesorze, jesteśmy tutaj na antenie, na żywo, Radia Wnet. Żadna sztuczna inteligencja, prawdziwa inteligencja była państwa gościem, ale chciałbym, żeby pan, korzystając z tej okazji, powiedział o polskich korzeniach sztucznej inteligencji i kogo chciałby pan tu wymienić oprócz pana, wśród tych osób, które wpłynęły na pana drogę życiową, która wpłynęła na powstanie sztucznej inteligencji, bo jest pan jednym z jej ojców. Taka okazja do pozdrowienia znajomych.
Tak, więc jest kilku bardzo dobrych informatyków w Polsce, jak również za granicą, mojego pokolenia, jak i młodszych. I to są, oni są autorami książek, współpracownikami w startupach. Także polska obecność jest tam bardzo zaznaczana w tych kręgach. No nie będę tutaj sypał nazwiskami, ale ci ludzie często chyba udzielają też wywiadów i są, że tak powiem, luminarzami w tym pochodzie sztucznej inteligencji. I to jest zarówno średnie, jak i młode, jak i moje pokolenie tych, którzy byli świadkami początków tej rewolucji dzisiejszej. No mogę wymienić kolegów z Politechniki Warszawskiej, kolegę Cichockiego, kolegę Osowskiego. Mam nadzieję, że ci, których nie wymienimy, się obrażą. Mojego mistrza, promotora Jerzego Zajdlera, spod którego skrzydeł wyszedł też przedsiębiorca znany Janusz Filipiak. I wiem, że jest wielu młodych adeptów sztucznej inteligencji, którzy dokonali pewnych ważnych badań w Dolinie Krzemowej i oni tam są też obecni.
A zatem, proszę państwa, można byłoby na koniec powiedzieć, Polak potrafi. Profesor Jacek Żurada był moim, Jana Majchrowskiego, i państwa gościem, a przede wszystkim gościem radia, które naprawdę opiera się na prawdziwej inteligencji. Radia Wnet. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie profesorze. Do widzenia.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.